rozpocznijmy to nasze dzisiejsze spotkanie modlitwą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Panie Jezu Chryste, w uroczystość Twojego opiekuna, świętego Józefa, gromadzimy się w Kościele Świętej Anny na spotkaniu w duchowości dla Warszawy. Chcemy Cię prosić o potrzebne łaski na to wydarzenie. Twój opiekun jest bohaterem drugoplanowym. Pierwszy jesteś Ty, Matka Twoja, a święty Józef trochę z tyłu. Ale ze swojego miejsca potrafił się Tobą opiekować. Chcemy Cię prosić, byś przez to wydarzenie, jakim jest duchowość dla Warszawy, zdobyć taką wrażliwość, żeby wiedzieć, gdzie jest moje miejsce na ziemi, po to, żeby się umieć również Tobą zaopiekować tu, kiedy żyjemy, tu na ziemi. Niech więc to wydarzenie dzisiejsze duchowe pomoże nam wzbudzić troskę o Ciebie, Boga wśród nas, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie z całym zespołem, siostrą Edytą i księdzem Januszem, serdecznie Was wszystkich witam i dziękuję na samym początku księdzu rektorowi za to, że udostępnił nam dzisiaj kościół, bo biblioteka rolnicza, która jest obok, pewnie byłaby dzisiaj za mała. Dlatego też cieszę się, że jesteśmy w tak dużej liczbie i dziękuję za taką możliwość spotkania. W Wielkim Poście organizowane są rekolekcje parafialne. Przygotowują one nas do świąt zmartwychwstania Pana Jezusa. Nasze spotkanie dziś ma coś z charakteru rekolekcji, bo i temat jest rekolekcyjny. Post i miłość szalona. Post, modlitwa, jałmużna to jakby takie trzy filary duchowego rozwoju człowieka. Dziś my się skupiamy tylko na jednym, na poście. I generalnie rzecz biorąc, post oznacza taką rezygnację z czegoś i dotyczy również relacji ze sobą samym. Ale można też powiedzieć, że post może być podejmowany ze względu na siebie, ale również na Pana Boga. Post i miłość. Czekam na kogoś, kogo kocham. I odmawiam sobie czegoś, co spowalnia moją drogę na spotkanie z miłością odwieczną. Coś, co przeszkadza mi temu spotkaniu. Podejmuję jakieś decyzje, wyrzeczenia, żeby ta droga do spotkania była prosta. Szalona miłość i tęskniące serce najczęściej usuwa przeszkody, które blokują nasze spotkanie serca z sercem. Jak to robić? Jak oczyszczać tę miłość? Jak budować tęsknotę za Bogiem? Mamy dzisiaj słynnego kaznodzieję ojca Adama Szostaka, który poprowadzi nas przez te duchowe ścieżki miłości. Ojcze Adamie, bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i za taką Twoją wreszcie uległość na prośbę, na spotkanie dzisiaj z nami. Bardzo dziękując za to wydarzenie, chcę teraz poprosić Ojca, by nas poprowadził przez te tajemnice, co jest pomiędzy postem a szaloną miłością. Bardzo proszę Ojca o wykład.
Szczęść Boże. Jak się mamy? Tak jak wyglądamy. Czy wam się wygodnie siedzi? To wstańcie. Z Ewangelii świętego Łukasza. Potem Jezus wyszedł i zobaczył celnika imieniem Lewi siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i chodził za nim. Potem Lewi wyprawił dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu. a była spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w piśmie i mówili do jego uczniów: dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. Wtedy oni rzekli do Niego: uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, tak samo uczniowie faryzeuszów, twoi zaś jedzą i piją. Jezus rzekł do nich: czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego i wtedy w owe dni będą pościli. Opowiedział im też przypowieść: nikt nie przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co oderwie od nowego. W przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki się zepsują. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. Kto się napił starego wina, nie chce potem młodego, bo mówi: stare jest lepsze. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że możemy się spotkać, szczególnie w tym pięknym kościele. Byłem tutaj pewnie z 10 chyba lat temu. Miałem tu rekolekcję, kiedy jeszcze żył świętej pamięci ksiądz Piotr Pawlukiewicz, akademickie, ale od tego czasu nie byłem w tym kościele i już zapomniałem, że on jest naprawdę tak ładny. Więc bardzo się cieszę, że możemy tu się spotkać. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To nieprawda, co było mówione. Wcale nie trzeba było mnie jakoś bardzo namawiać. Nie. Problem był tylko taki, żeby mnie spotkać, żeby mi o tym powiedzieć. Ale kiedy się już to wydarzyło, to już nie był żaden problem. Bardzo się cieszę, że możemy się znowu spotkać w duchowości dla Warszawy. Kochani, ja wiem, że to się nazywa wykłady, ale jak ja myślę sobie o mojej osobie i o czymś, co miałoby się nazywać wykład, to są to kompletnie dwa sprzeczne pojęcia. Więc będzie to oczywiście swego rodzaju, tak jak zresztą było mówione, trochę taka konferencja rekolekcyjna. Kochani, chciałem wam opowiedzieć o poście, bo niedawno odkryłem o poście właśnie to, co wam teraz przeczytałem. I to jest coś, co kompletnie mi zmienia perspektywę, coś, co kompletnie wywraca do góry nogami moje myślenie. Kochani, mam takie wrażenie, że my post w kościele straszliwie zgubiliśmy, ale to straszliwie. W takim sensie stał się po prostu swego rodzaju praktyką, bardziej bądź mniej nakazaną, bądź w sensie robioną przez nas, którą traktujemy w większości pewnie jako taki obowiązek, który tam trzeba z uwagi na to, że Kościół nakazuje w piątki albo w innych specjalnych czasach praktykować, no to jakoś tam niektórzy to robią. Ale zupełnie straciliśmy to, o czym mówi tutaj Pan Jezus. I mam wrażenie, że oczywiście tak jest z wieloma rzeczami w Kościele, że one nam potem stają się pewną tradycją, stają się pewnym zwyczajem, co oczywiście niby dobrze, ale odrywają się właśnie od tego źródła. I chciałbym, żebyśmy poszukali w tej Ewangelii, w tym, co z niej wynika, no właśnie, pewnego źródła postu. Pani, wybaczcie mi na początku tylko jedną rzecz, bo ja wiem, że przez prawdopodobnie pierwsze 20 minut będziecie zastanawiali się, po co on to gada, co to ma w ogóle wspólnego z postem. Ale uwierzcie mi, że musimy sobie nabudować, że tak powiem, pewną przestrzeń, żeby ten post zrozumieć. Kochani, ta Ewangelia, gdzie Pan Jezus mówi o poście, zaczyna się od zupełnie innego wydarzenia. I bez tego wydarzenia nie da się zrozumieć tego, co on mówi o poście. Więc najpierw się przyjrzyjmy temu wydarzeniu. Jak słyszymy dzisiaj, w tej Ewangelii Pan Jezus przechodzi gdzieś ulicą, patrzy w jakąś komorę celną, czyli do biura po naszemu, no i widzi człowieka pracującego w tym biurze, celnika imieniem Mateusz. Moi drodzy, tę Ewangelię wszyscy doskonale oczywiście znamy. To jest jeden z takich najsłynniejszych tekstów ewangelicznych. Ja mam taki zawsze problem z tym, że szczególnie te Ewangelie, które dobrze znamy, one już na nas nie robią wrażenia, nie? Nie wyglądacie po wysłuchaniu tej Ewangelii na kompletnie zszokowanych tym, co wam przeczytałem. Nie podniosły się w trakcie lektury żadne dłonie do góry, które jak usłyszały to, co przeczytałem, to powiedziałyby: przepraszam, przepraszam, ale proszę nie zdać głupot, to się na pewno nie mogło wydarzyć. Kochani, bo jak się w to wmyślicie, to się nie miało prawa wydarzyć. Tylko błagam, przełóżmy to jak zawsze, że tak powiem, na ludzkie. Bo nam się te wszystkie Ewangelie strasznie do góry podniosły i one są właśnie: powołał Mateusza na ucznia pięknie, wystarczyła ci sutanna uboga, pójdź za mną. Nie! Weźmy sprawę po ludzku. Mamy dwóch facetów. Przepraszam, że mówię o Panu Jezusie facet, no ale to był facet. Mamy Mateusza i mamy Pana Jezusa. Pan Jezus ma jakieś 30 lat. To jest sam początek jego działalności. Prawie nikt go jeszcze nie zna. Rzeczywiście powołał kilku pierwszych uczniów, już tam się w okolicach jego kręci Piotr, Andrzej i ci pierwsi. Nie ma jeszcze dwunastki. Nie dokonały się żadne jeszcze wielkie cuda. Nie jest żadnym znanym przez wszystkich człowiekiem. Dopiero rozpoczyna swoją działalność. Czyli jest de facto anonimowym facetem. Mamy gościa w pracy, Mateusza, który prawdopodobnie jest gdzieś w podobnym wieku. No bo wiadomo, że nie jest nastolatkiem, bo pracuje już jako dorosły człowiek, w sensie jest w tej komorze celnej, w ogóle widać, że jest prawdopodobnie jakimś zwierzchnikiem celników. Nie jest pewnie też starcem, wiadomo, bo już by nie pracował. Czyli pewnie mamy dwóch mniej więcej w równym wieku mężczyzn. Jeden z nich siedzi u siebie w robocie. Po naszemu bym powiedział, że Mateusz pracował w ZUS-ie. Ja nie wiem, że my kiedy słyszymy, że Mateusz był celnikiem, no to słyszymy głównie o czymś takim, że cło to nam się kojarzy, granica, nie? Kiedy się towary przewozi, no to oclają. To nie o to chodzi zupełnie. W tamtym czasie celnik to jest zasadniczo poborca podatków. Czyli ktoś, kto pobiera podatki. W rejonie, w którym oni żyją, to się wszystko dzieje w Kafarnaum. Głównie chodziło o podatki od rybołówstwa i od roli. Czyli w ogóle to jest bardzo ciekawe, że prawdopodobnie Piotr i Andrzej znali tego człowieka, bo oni pewnie wielokrotnie byli u niego w robocie płacić mu podatki, bo to jest gość w ich mieście odpowiedzialny za płacenie podatków. Kochani, mówię w ZUS-ie z tego prostego powodu, że i teraz mówię to absolutnie z całym szacunkiem do wszystkich, którzy pracują w ZUS-ie. Jeżeli jest to ktoś, kto pracuje w ZUS-ie, bardzo proszę na mnie się nie obrazić, bo ja wiem, że to zaraz zabrzmi bardzo źle, no ale nie oszukujmy się. Czy jest to ktoś, kto lubi ZUS? Kochani, oczywiście nie chodzi o to, że tam są źli ludzie, no tylko wszyscy mamy takie poczucie, że nam zabierają nasze pieniądze, nie? Niby nam potem oddadzą, tak? Na emeryturę, ale kto to widział, kto to ja, w ogóle to pewnie będzie tylko tyle. Dlaczego to mówię? Bo kochani, celnicy w tamtym czasie byli niezwykle pogardzanymi ludźmi. I nie tylko z tego powodu, że byli po prostu poborcami podatków, tylko pamiętajcie, że w tamtym czasie ta ziemia jest pod okupacją rzymską, a to znaczy, że de facto te pieniądze przez tych poborców podatków trafiają do okupantów. Czyli to jest tak, że ci celnicy to byli ludzie współpracujący z kimś, kto okupował kraj. Pomyślcie u nas, jakby nie wiem, w trakcie nie II wojny światowej, ktoś współpracował tak z Niemcami, którzy nam zajęli kraj, nie? No wiadomo, że traktujemy go jak kolaboranta, zdrajca narodu i tak dalej. Kimś takim był celnik w tamtym czasie. Ale teraz pomyślcie, bez tego kontekstu. Siedzi sobie chłop w robocie, nie? W ZUS-ie. Wtorek, 14, trzecie piętro, pokój 317, nie? I korytarzem przechodzi, my wiemy, że to jest Pan Jezus, ale to jest po prostu facet. Mateusz go nie zna. Mateusz go prawdopodobnie nigdy w życiu nie widział na oczy. Nigdy o nim najprawdopodobniej nie słyszał. Więc przechodzi facet. Staje w drzwiach, napisane, zobaczył go w tej komorze celnej, zatrzymał się, spojrzał na niego i po jednym spojrzeniu mówi bardzo dziwne słowo, bo mówi: pójdź za mną. Kani, tam gdzie jest pójdź za mną, po grecku dosłownie w Ewangelii jest: chciałbym, żebyś mi na stałe towarzyszył. Czyli to jest takie zaproszenie ogromne. Nie takie zaproszenie, słuchaj, może pójdziemy na zewnątrz, pogadamy. W sensie pójdź ze mną z tego pokoju. Tylko chcę, żebyś został moim towarzyszem na stałe. I zobaczcie, Mateusz to słyszy, jedno zdanie, napisane: wstaje, zostawia wszystko, co ma, i idzie za nim. No to tu już mi się rodzi pierwsze pytanie. Przepraszam bardzo, ale jak? Panowie, którzy tu jesteście, byliście pewnie dzisiaj w robocie, nie? Ci, którzy pracujecie. Wyobraźcie sobie, że jesteście u siebie w pracy, nie wiem, co tam robicie, ale cokolwiek robicie, i wyobraźcie sobie, że ja przechodzę ulicą. Nie znacie mnie. Nie ma internetów, nie wiecie, kim jest Szóstak. Jakiś łysy gość idzie obok waszej roboty. I pomyślcie, że wchodzę do waszej roboty, staję tak przed tobą i mówię: ty, słuchaj, chciałbym, żebyś ze mną chodził do końca życia. Panowie, kto z was wstanie i powie: dobra, chłopie, rzucam wszystko, idę z tobą? Słuchajcie, mam naprawdę głęboką nadzieję, że nikt z was tego nie zrobi, kiedy takie wezwanie usłyszy. Kochani, zobaczcie, my się temu nie dziwimy, bo my oczywiście mamy w głowie takie coś: no ale to był Pan Jezus. On go tak tam, no, powołał. Czyli że co? Pan Jezus go jakoś tak tam, wiecie, zachachmęcił, tak go, nie wiem, owładnął czymś, jakimś specjalnym: pójdź za mną. No nie, kochani, to jest normalna sytuacja życiowa. I tak jak mówię, my jesteśmy tak przyzwyczajeni do tych Ewangelii, że my już nie słyszymy, że tak powiem, zadziwiających rzeczy, które tu się dzieją. Dlaczego ten chłop zostawił wszystko, co miał, na to jedno zdanie tego obcego mężczyzny, którego zobaczył pierwszy raz na oczy, wstał i poszedł? Gdyby tam jeszcze było, wiecie, że nie wiem, on by wysłuchał jakiegoś kazania Pana Jezusa, nie wiem, powiedzmy, by go spotkał na jakimś placu, Pan Jezus by nauczał i rzeczywiście rozumiem, zachwyciłby się nauką Jezusa, nie? Słyszałby przez godzinę, jak Pan Jezus mówi o Królestwie Niebieskim, no wtedy potrafię sobie zrozumieć, tak się chłop zachwycił, nie, tym, co usłyszał tą nauką, że pomyślał, kurczę, to musi być rzeczywiście ktoś z nieba albo ktoś niezwykły, może chociaż prorok, no to rzeczywiście za nim pójdę. To rozumiem. Ale tu mamy zwykłe, widzimy się pierwszy raz na oczy, jedno zdanie, chciałbym, żebyś został moim stałym towarzyszem. Okej, idziemy. I poszedł. Kochani, jest to jedna intuicja, którą kiedyś wyczytałem w jednym z komentarzy do tej Ewangelii, która, nie ukrywam, ona mi się bardzo podoba. Czytałem wam wersję tego wydarzenia w Ewangelii świętego Łukasza. To jest opisane oczywiście w kilku Ewangeliach, ale Łukasz jako jedyny robi coś, co myślę, daje swego rodzaju sugestię, co się wydarzyło. Tu jest napisane, że Pan Jezus przechodził i zobaczył celnika Mateusza. Święty Łukasz używa bardzo ciekawego słowa zobaczył. I ten komentarz mówi, że w tym jednym słowie jest wytłumaczone, co się wydarzyło. Kochani, tam jest takie greckie słowo, które my dobrze znamy z polskiego języka, dlatego że nasze polskie słowo teatr pochodzi od tego greckiego czasownika. Kochani, zobaczcie, czym jest teatr. No teatr to jest takie coś, że siedzimy na widowni, tak? Coś tam robią przez godzinę czy ileś. I jeżeli to był dobry teatr, to zazwyczaj po czymś takim jesteśmy zachwyceni, nie? Dawniej się mówiło w ogóle starożytności, że te sztuki teatralne to powinny robić w człowieku tak zwane katarzis, czyli taką totalną przemianę, że wychodziłeś po takim spektaklu zupełnie z nowymi perspektywami, z myślami, czyli jakby kompletnie ci się pokazał nowy świat. No i zobaczcie, bo teatr, to jest w ogóle ciekawe, to słowo greckie oznacza dosłownie patrzeć z podziwem. Czyli samo słowo teatr, zobaczcie, wnosi sobie, że tam idziemy patrzeć na coś i jak skończymy patrzeć, to będzie wow, ale to było ekstra, nie? Zobaczcie, stąd się wzięły te wszystkie słowa jak widowisko, jak spektakl, nie? Czyli coś będzie spektakularne i tak dalej. Mało tego, znacie to słowo z jeszcze jednego wyrażenia. Nie wiem, czy pamiętacie ze szkoły, jak was uczyli o tak zwanych siedmiu cudach świata. Uczyli was? Bo to nie wszyscy kojarzą sprawę. W starożytności było takich siedem budynków albo rzeźb, albo no niesamowitych architektonicznych jakby dzieł, które nazywano w dawnym świecie siedmioma cudami świata. Tylko to się dosłownie nazywało w starożytności siedem widoków świata. I tam było dokładnie to samo słowo. Czyli po prostu to była na przykład, nie wiem, świątynia Zeusa, która dzisiaj już nie ma, nie istnieje, została zburzona. I ktoś tam szedł, zobaczył tę świątynię i stawał przed nią i miał takie, o matko, nie? Ale wybudowali. Czyli jak coś budziło w tobie widok zachwycający, to było nazwane cudem świata. Kochani, święty Łukasz włożył w to wydarzenie niezwykły czasownik patrzeć, widzieć. Tylko właśnie ten rodzaj patrzenia. Czyli mówiąc krótko, my byśmy powiedzieli po naszemu, Jezus przechodził, zobaczył Pana Jezusa i zdębiał z zachwytu. W takim sensie patrzył na Niego zachwycony. Patrzył na Niego tak, jakby zobaczył siódmy cud świata. Kochani, co mógł Mateusz zobaczyć w tych oczach? Bo jestem przekonany, że chodziło o to spojrzenie, bo tam Jezus powiedział tylko pójdź za mną, nie powiedział nic więcej. Ale tak spojrzał na Mateusza. Co on musiał zobaczyć? Koniec, zobaczcie, jeżeli Mateusz był tym celnikiem, który zbierał te podatki, nie, mało tego, jeżeli był kolaborantem, jeżeli współpracował rzeczywiście z Rzymianami, nie, no a tak było najpewniej. Pomyślcie, jakie Mateusz ma doświadczenie, kiedy spotykał ludzi, kiedy do niego do pracy przychodzili ludzie, żeby mu zapłacić te podatki, nie? Każdy wiedział, że to jest zdrajca narodu, każdy wiedział, że ten facet te pieniądze, które zbiera, to po pierwsze sam zabiera część dla siebie, bo z tego żyli celnicy. Oni nie mieli swojej własnej wypłaty, tylko takie było prawo, że mogli do podatku dołożyć dowolną sumę i ta suma to był ich zarobek. Czajcie w ogóle ten system? Że nie miał stałej pracy ten poborca podatku, w sensie płacę ten poborca, tylko mówił mu jego przełożony, podatek masz zebrać na przykład 10, nie, po naszemu tam, nie wiem, 100 zł. A ile se weźmiesz więcej, to jest twój zarobek. I nie ma tak, że masz ustalone 5%, nie? Kochani, wszyscy tymi ludźmi gardzili. Mało tego, jak on był kolaborantem, to pewnie każdy, kto tam przychodził, to pewnie mu rzucał te pieniądze i mówił, ty jesteś po prostu świnia i zdrajca narodu. I wychodził. I zobaczcie, teraz nagle wchodzi człowiek, który, jak mówi święty Łukasz, wszedł, spojrzał i się zachwycił. Mateusz prawdopodobnie po raz pierwszy od lat zobaczył zachwycone sobą spojrzenie. Tak jakby on mówił mu, Mateusz, ja to mnie gardzę. Ja się ciebie nie wstydzę. Ja w ogóle, wiecie, tak sobie wyobrażam, jeżeli tam byli z Panem Jezusem Piotr i Andrzej, a możliwe, że byli, na obrazie Caravaggia, o którym wam zaraz opowiem, jest pokazany też Piotr, który tam stoi obok Pana Jezusa, to pomyślcie, jeżeli Piotr z Andrzejem znali Mateusza, wiedzieli, kto to jest, i pewnie jak Pan Jezus tam przechodził, powiedział, ty, słuchajcie, chodźcie, tam wejdziemy, to pewnie Piotr z Andrzejem, ale Panie, no przecież tam jest, kurde, to jest zdrajca, nie idziemy tam. To chyba nie jest najlepszy Twój pomysł, Panie Jezu, nie? I zobaczcie, możliwe, że obok stali Piotr i Andrzej i wszyscy patrzyli właśnie z takim, to jest po prostu śmieć, a między nimi stoi Pan Jezus i mówi, no ja kogoś takiego to jeszcze nie widziałem. Zachwycające. Panie, znacie takie spojrzenie? Jeżeli byliście kiedyś kochani, to znacie takie spojrzenie. Jeżeli byliście albo jesteście, mam nadzieję, kochani, przez kogoś, to znacie to spojrzenie. Bo to jest spojrzenie, które patrzy na was i bez względu na to, kim jesteście, bez względu na to, co się dzieje w waszym życiu, bez względu na to, czy jest super, czy nie jest super, czy są w was rzeczy absolutnie godne kochania, czy są takie rzeczy, że to aż szkoda mówić, to ktoś jest wami zachwycony. To jest chyba najpiękniejsze doświadczenie życia. Mam nadzieję, że takie oczy już spotkaliście. Że takie oczy, które mówią nie to, że jesteś super, bo jesteś taki niezwykły, tylko to, że ty jesteś. To, że ja mam cię obok siebie. To jest najbardziej zachwycająca rzecz w moim życiu. Jeżeli tego nie znacie, a na przykład jesteście w małżeństwie, to nigdy nie byliście kochani. Mam nadzieję, że tak nie jest oczywiście. Mam nadzieję, że jest dokładnie odwrotnie. Takie spojrzenie zazwyczaj ludzie mają, nie? W trakcie ślubu. Gorzej już tam 5 lat później, nie? Wtedy w tych oczach jest, o człowieku, to, że ja cię mam w życiu, jest jedna z największych katastrof mojego życia, nie? Więc zobaczcie, w tym spojrzeniu musiało być takie coś, że Pan Jezus musiał w tym spojrzeniu powiedzieć następującą rzecz. No bo jeżeli mu mówi, chcę, żebyś został moim stałym towarzyszem, to co znaczy? Będę się wszędzie, Mateusz, z tobą publicznie pokazywał. Wszędzie będą przychodzić ludzie i będą mówić, jak ty możesz być z tym gościem? Przecież to jest zdrajca, przecież to jest celnik. Zobaczcie, co się stało w pierwszej scenie po tym wydarzeniu, nie? Na tej uczcie u Mateusza. Natychmiast przylecieli faryzeusze, natychmiast, 10 minut później i mówią, czemu jesz z grzesznikami i celnikami? Czyli dokładnie się dzieje to. Jezus mu tym spojrzeniem mówi, Mateusz, będę przez najbliższe lata, kiedy będziemy razem, będę się wszędzie z tobą pokazywał, będziesz stał obok mnie jako jeden z moich najbliższych i ja będę mówił, znam go, kocham go, podziwiam go, zachwycam się nim. Wszyscy będą mówili, on jest beznadziejny, on jest zdrajcą, on jest kolaborantem. A ja się będę tobą zachwycał. Mateusz, ja to w ogóle w ciebie bardzo głęboko wierzę, że ty kiedyś, wiesz co, napiszesz taką książkę, która będzie największym bestsellerem w historii świata. Wiecie, że Mateusz napisał taką książkę, nie? W sensie jeden rozdział tej książki, taki duży, bo napisał jedną księgę w tej książce. To jest najczęściej czytana książka w historii świata. Mateusz jest jednym z jej autorów. Wtedy, kiedy siedział tam w tej komorze celnej, pewnie nigdy nie pomyślał, o kurczę, w 2026 roku będą mnie czytać. Nie, pewnie myślał, jestem marnym zdrajcą, celnikiem. A w oczach Jezusa nagle zobaczył zachwyt tym, kim on może być. Tym, kim on kiedyś będzie. Kochani, bardzo kocham obraz Caravaggia, tak jak wam wspominałem, powołanie świętego Mateusza. Nie wiem, czy go kiedyś widzieliście. Ten obraz jest w Rzymie, chyba w kościele Matki Bożej Ludu Rzymskiego, Populi Romani, jeżeli dobrze pamiętam, ale mogę mylić. Jeżeli go nie widzieliście, wklepcie sobie w Google, nie? W domu, Caravaggio, powołanie świętego Mateusza. W tym kościele jest go trudno zobaczyć, bo on wisi w prezbiterium, tak pod sufitem, tam jest ciemno. Żeby go zobaczyć, trzeba franciszkaną 2 euro wrzucić i zapala się światło na minutę. Gasi się i potem znowu 2 euro. Franki wiedzą, jak się robi biznesy, nie? Żeby zobaczyć ten obraz. Poważnie, nie żartuję teraz. To jest strasznie piękny obraz. Na tym obrazie Z jednej strony, po lewej, jest taki stół, gdzie siedzi chyba ze czterech celników w robocie. Pieniądze są wysypane na stole. Jest dosyć ciemno, ponuro w tym pomieszczeniu. Po prawej stronie stoi Pan Jezus, nad którym zza Niego, nad Jego głową taki snop światła pada na Mateusza. Pan Jezus ma tak bardzo władczo wyciągniętą dłoń z takim palcem, który trochę wygląda jak ten na tym fresku stworzenia. Kojarzycie, nie? Jak Bóg Ojciec Adama stwarzał. To dłoń Pana Jezusa wygląda dosyć podobnie do tego fresku. Tak jakby trochę stwarzał Mateusza. Z boku stoi święty Piotr, taki przygarmiony i też ma tak rękę wyciągniętą, jakby próbował udawać Pana Jezusa, tylko mu trochę nie wychodzi. Czyli tak jakby próbował robić to samo, co robi Pan Jezus. To jest w ogóle bardzo ładne, jak Piotr, czyli Kościół, próbuje naśladować Pana Jezusa. Nieudolnie, bo nieudolnie, ale próbuje. I najpiękniejszy na tym obrazie jest Mateusz. Bo są dwie interpretacje. Bo nie wiadomo dokładnie, którym człowiekiem jest Mateusz. Jedna interpretacja jest taka, bo tam stoi taki człowiek, siedzi taki człowiek, który jest obrócony nie twarzą do Pana Jezusa, tylko w drugą stronę i pokazuje do tyłu palcem. Niektórzy mówią, że to jest Mateusz. Dlatego, że on by na tym obrazie miał mówić, jeżeli tak na mnie patrzysz, to jest niemożliwe, chyba chodzi ci o kolegę, bo na mnie tak nikt nie patrzy. To nie jestem ja, bo na mnie się patrzy z pogardą, a ty patrzysz na mnie z zachwytem, więc to chyba kolega. A jeżeli to nie jest Mateusz, mówię, bo są dwie interpretacje, to z boku siedzi taki gość bardzo pochylony, z twarzą w dół i na niego wskazuje ten facet, mówiąc, że to Mateusz, który jakby próbuje mu pokazać, słuchaj, on o tobie mówi, że jesteś zachwycający. Ale Mateusz w to nie wierzy i patrzy w stół. I to jest strasznie piękna scena, bo ona pokazuje, że Mateusz nie jest w stanie uwierzyć, że ktoś tak na niego patrzy, że ktoś jest nim tak zachwycony. Kochani, dlaczego ja wam to opowiadam? Bo zadajcie sobie pewnie pytanie, no dobra, miało być o poście, nie? Nie zrozumiecie postu bez tej sceny. Nie da się zrozumieć postu bez tej sceny. Bo co się dzieje po tym powołaniu? Zobaczcie, Mateusz, kiedy wstaje, mówi, dobra, jeżeli to spojrzenie jest prawdziwe, jeżeli ty naprawdę we mnie to wszystko widzisz, dobra, ja z tobą idę. Chodź, zapraszam cię na ucztę, musimy usiąść, ja się muszę nacieszyć tym, że ja znalazłem kogoś takiego. Mateusz natychmiast wyprawia ucztę. Sprasza swoich wszystkich kumpli, nie? Przychodzi Pan Jezus, tam może też siedzą właśnie Piotr i Andrzej. No i natychmiast przylatują faryzeusze, jak się dowiadują, że Jezus jest u tych ludzi. No i pytają, że co on tu robi, nie? Dlaczego on tu siedzi? To podobno jest jakaś wschodząca gwiazda prorocka. A on tutaj z takimi ludźmi. Kompromituje się. No Jezus mówi, że to są chorzy, oni potrzebują lekarza, bo to niezdrowi potrzebują lekarza. No i tamci natychmiast, uwaga, bo to jest cały czas ta sama uczta. Ja muszę wam się przyznać, ja znałem ten tekst Pana Jezusa o tym poście, ale nigdy nie wiedziałem, nie myślałem, że to jest ta uczta u Mateusza. A to jest ciągle ta sama uczta. Gdzie ci faryzeusze dalej mówią, no dobra, no to już powiedzmy, że rzeczywiście tu jesteś po to, żeby im pomóc, skoro mówisz, że ty tu przyszedłeś dla grzeszników. No ale to w takim razie to nie widać, żebyście tu coś takiego dobrego, pobożnego robili, bo tylko jecie i chlejecie i pijecie. Wiecie, że Jezus był nazywany żarłokiem i pijakiem, nie? Dosłownie jest, ja lubię greckie te słowa, tam jest pochłaniacz i winopijca. Tam, gdzie jest żarłok, jest pochłaniacz. Ja to rozumiem, to jest bliskie mi słowo. Pochłaniacz. No i winopijca, nie? Bo pijak to jest zazwyczaj winopijca po grecku. I oni mają dokładnie ten sam zarzut, nie? Mówią, tam zobacz, ci uczniowie Jana, tam ci inni, to proszę bardzo, poszczą, modlą się i tak ludzi nawracają. No a ty tu siedzisz po prostu i pijecie, i jecie, i ucztę robicie. I tu właśnie padają te słowa. Gdzie Jezus, zobaczcie, do tego towarzystwa, które tam z nim siedzi, to są celnicy i grzesznicy, nie? Którzy się właśnie z nim spotkali. I mówi, jak możecie ludziom, którzy są na weselu, którzy są w trakcie przyjęcia weselnego, jak możecie im mówić, żeby oni pościli? Mówi, widzieliście jakieś wesele z poszczeniem? Byście kiedyś na weselu, gdzie jest chleb i woda? No byście pomyśleli, coś nie pykło, nie? W sensie, coś tutaj państwu młodemu albo nie ma kasy, no albo nie wiadomo, o co chodzi. No bo to bardzo dziwne, żeby na weselu był chleb i woda, nie? Mówi, jak możecie ludziom na weselu mówić, żeby pościli? No jest oczywiste, że skoro jesteśmy tutaj, no to nie będziemy pościć. I mówi, dodaje. No ale kiedyś będzie taki czas, kiedy Pana Młodego im zabiorą, kiedy go nie będzie, mówi, wtedy będą pościć. Kochani, czy my możemy usłyszeć, co nam Pan Jezus mówi o poście? Kochani, zobaczcie, jakie myśmy wymyślili różne tradycje postne w Kościele. Jest post jako praktyka pokutna. Każdy z was pewnie, nie wiem, w Wielkim Poście myśli, może sobie czegoś odmówię, żeby pokutować. Jest post, który jest pokutą na przykład ze spowiedzi. Kochani, skąd myśmy to w ogóle wzięli? Jezus nam bardzo jasno tłumaczy, kiedy jest post, a kiedy nie ma postu. Jak jest oblubieniec, nie ma postu. Jak nie ma oblubieńca, jest post. Co to znaczy? Kochani, zobaczcie, mamy właśnie pokazaną scenę, gdzie jakiś człowiek doznał najpiękniejszego spojrzenia na świecie. Gdzie jest cały opromieniony Bożym wejrzeniem, gdzie Bóg go kocha, gdzie Bóg mu pokazuje, że się nim zachwyca, gdzie Bóg mu mówi, że chce z nim być, gdzie Bóg mówi, że spędzą razem całe życie i że Bóg mu mówi niezwykłe rzeczy o nim. Jezus mówi, kiedy jesteś w czymś takim, niech ci do głowy w ogóle pomysł postu nie przyjdzie, bo mnie masz. Kiedy mnie stracisz, czyli kiedy nie będziesz widzieć tego spojrzenia, kiedy nie będziesz słyszeć tych niezwykłych słów o sobie, kiedy nie będziesz widzieć w sposób jasny swojej przyszłości, kiedy będziesz sobą gardził, kiedy nie będziesz widział zachwycającego mojego spojrzenia, czyli nie będzie mnie blisko, bo jak jestem, to zawsze tak patrzę. Ale kiedy nie będzie mnie blisko, to wtedy masz pościć. Uwaga, jeżeli ktoś z was aktualnie w Wielkim Poście jest w absolutnie intymnej, oblubieńczej relacji z Bogiem, nie tkwicie w żadnych strasznych, okropnych grzechach. Wiadomo, że jesteśmy słabi, to wszyscy są słabi, oni też są słabi, Mateusz i cała reszta. Ale jeżeli nie tkwicie uwiązani w jakichś okropnych grzechach, z których trzeba by wychodzić. Jeżeli jesteście codziennie z Bogiem i patrzycie w Jego twarz. Jeżeli macie takie poczucie, i nie chodzi mi o emocyjki, tylko o głębokie doświadczenie, że jesteście kochani przez Boga, to niech was ręka boska broni, żebyście jakikolwiek post robili. Ale ojcze, w piątki trzeba. Nie trzeba! Wiem, mi to potem wytną na rolki, będą pokazywać, że znowu niszczę wiarę katolicką. Czy my możemy słuchać Pana Jezusa? Pan Jezus mówi prosto. Jak mnie masz i jak masz moją bliskość i jak jesteśmy razem i mamy wesele z bycia razem, no to przecież ci do głowy nie przyjdzie pościć, to po co ty chcesz pościć? Ale taka jest praktyka odwieczna Kościoła. Tak zawsze było. Czy wy zauważyliście, jaka jest ostatnia przypowieść w tym fragmencie ewangelicznym, gdzie Pan Jezus mówi o tym młodym winie i starych włókakach i mówi, kto się napije starego wina, to mówi potem młodego nie chce, bo stare lepsze. Czyli co to jest za mówienie? Ale tak zawsze było. Proszę nie wprowadzać nowości. Okay, to jest nasze katolickie myślenie o połowie rzeczy, nie? Wiecie, że największym argumentem teologicznym w Kościele katolickim jest argument zawsze tak było. Kochani, bardzo chciałbym was prosić, żebyście usłyszeli bardzo mocno te słowa. Spróbuję wam teraz to delikatnie rozwinąć, żebyście zrozumieli, na czym to polega, dlaczego Pan Jezus tak o tym mówi. Kochani, zauważyliście, że zazwyczaj, kiedy jest mowa w Piśmie Świętym o poście, nawet w tym fragmencie, i to jest zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie, to prawie zawsze obok postu pojawia się słowo modlitwa. Nie wiem, że zauważyliście. Jezus mówi, że są takie złe duchy, które można wyzwać postem i modlitwą, nie? W Starym Testamencie ludzie zazwyczaj, kiedy chcieli się modlić, to najpierw pościli i tak dalej. Apostołowie w Dziejach Apostolskich, kiedy chcieli mądre decyzje podjąć, czyli się modlili do Boga o światło, to pościli, kiedy chcieli te decyzje podjąć i tak dalej. Prawie zawsze słowo post i modlitwa są razem. Uwaga, kochani, czym de facto jest modlitwa? No jest spotkaniem z tym, który cię kocha. Czyli uwaga, post jest tylko po to, żeby się spotkać z tym, który cię kocha. Panie, dlaczego post? Spróbuję teraz, to będą może trochę dziwne słowa, ale... Panie, wiecie, z czego my się składamy jako ludzie? Mamy trzy części. Zazwyczaj ludzie myślą, że mamy dwie. Czyli mówimy, mamy ciało i duszę. To jest nieprawda. Według Pisma Świętego składamy się z trzech części. Z ciała, z duszy i z ducha. Co to jest, co jest co? No ciało to wiadomo, nie? To każdy wie, gdzie ma. To jest chyba najprostsze, żeby zlokalizować. Gdzie mam ciało? Co to jest dusza? Kochani, większość z nas, kiedy myśli dusza, to myśli o słowach duchowych. Uwaga, dusza to nie jest nic duchowego. Dusza po grecku się nazywa psyche. Psychologia? Zobaczcie, nie teologia, tylko psychologia. Dusza to nie jest nasza duchowa warstwa, tylko dusza to jest nasze myślenie, nasze emocje, nasza świadomość. Mówiąc tylko to, co wam się dzieje teraz w głowach. Czyli to, co macie teraz w głowie, to jest wasza dusza. Według Biblii. I mamy jeszcze trzecią część. Nikt nie wie, gdzie to jest. W sensie, w którym miejscu to leży. Która się nazywa duchem. To jest to coś, co jak nas Bóg stwarzał, jak pamiętacie, to huchnął na nas. A mówiąc ładniej, tchnął. Czy to jest w ogóle jakaś cząstka Jego? To jest coś, co jest w ogóle naszą absolutną istotą, tym, kim jesteśmy? Kochani, do końca nie mamy zlokalizowane w ogóle, co to jest. Ale mamy takie coś. I uwaga, z Bogiem komunikujemy się zasadniczo na tym trzecim poziomie. Bóg nie gada do naszego ciała. Uwaga, Bóg nie gada do naszej psychy. Bóg zasadniczo komunikuje się z nami w naszym duchu. Pamiętacie słowa Pana Jezusa? Prawdziwi czciciele będą oddawali cześć Bogu w duchu i w prawdzie. To w duchu się spotykasz z Bogiem. Kochani, skąd się wzięła praktyka postu tak naprawdę? Zobaczcie, jak dojmujące w naszym życiu są te dwa poziomy. Czyli ten fizyczny i ten psychiczny, nie? Inaczej też można go nazwać emocjonalny i tak dalej. Wiecie, czemu ludzie wymyślili post? No bo żeby spotkać się z Bogiem, to trzeba tamte dwa wyłączyć. I nie chodzi o to, żeby je zanegować. Nie chodzi o to, że ich nie mamy, że one są nieważne, że ich nie lubimy, że ich nie kochamy. Nie. Tylko one są takie, że one mają niezwykłą siłę do tego, żeby zawładnąć naszym życiem. Kochani, nie rządzą wami wasze pragnienia fizyczne? Takie podstawowe jak jedzenie, spanie, odpoczynek, oddychanie. No spróbujcie, nie? Jak nie będziecie jeść, to umrzecie. Jak będziecie jeść za dużo, też umrzecie. Zobaczcie, jak bardzo rządzą nami różne nasze emocje, nasze przeświadczenia psychiczne, nasze stany różne. I uwaga, i broń Boże, nie mówię tego w takim duchu, że to jest coś złego, tylko to potrafi być niezwykle dojmujące. I uwaga, człowiek, który chce się spotkać z Bogiem, mówi tym dwóm swoim rejonom, teraz nie rządzicie. Teraz mówię ci nie. Zwróć uwagę, pani, post jest tylko po to, żeby spotkać Boga. Ale jeżeli spotykasz Boga, to po kiego grzyba ci ten post? Ja nie wiem, że to jest łatwo sobie powiedzieć, no dobra, ale przecież no kto z nas nieustannie żyje w jakiejś niewiarygodnej bliskości z Bogiem? A to by oznaczało, że tak naprawdę to my postu nie w piątki potrzebujemy, tylko każdego dnia. Kochani, jest tylko jedna zasada postu. Post ma być twoją drogą do tego, żeby przyjąć absolutnie szaloną miłość Pana Boga, który chce ci opowiedzieć, jak jest tobą zachwycony, który chce cię wyrwać z twojej postu nory celnej, który chce ci opowiedzieć, jaką widzi dla ciebie przyszłość, bo on widzi w tobie niezwykłe rzeczy, które chce ci zaproponować. I uwaga, jeżeli to masz, czyli naprawdę żyjesz z Bogiem i naprawdę jesteś głęboko zanurzony w Jego obecności, modlitwa to jest twój dzień, po prostu chleb powszedni. Nadzieja to jest coś, co w tobie się po prostu wylewa uszami. Światło z ciebie bije na każdego innego człowieka. To nie pość. Ale uwaga, przyjdzie taki czas, że to ci klapnie. Że się oddalisz, że się zniechęcisz, że przyjdzie trudny moment w życiu, że może nie będziesz tak blisko. Wtedy, kiedy zabiorę ci Pana młodego, masz zacząć pościć. I teraz, kochani, rozszerzmy sobie to jeszcze na, że tak powiem, większą perspektywę, bo to nie chodzi tylko o ten taki post, czyli, wiecie, nie jedzenie. Bo zobaczcie, na czym to polega. Ten post jest niczym innym, jak koncentracją na nim. Czyli skoro sobie odcinam różne rzeczy, nie? Skoro nie chcę się koncentrować na czymkolwiek innym, bo chcę jego, bo mi go brakuje, to post zawsze powinien być odcinaniem tego, co ci stoi na przeszkodzie w byciu z nim. Kochani, zobaczcie, my mamy takie praktyki w Kościele, na przykład zazwyczaj na początku Wielkiego Postu są katolicy, którzy zamyślą, dobra, to jaki post podejmę w tym roku? To może nie będę, nie wiem, oglądał YouTube'a. Albo ktoś ma inny post, nie wiem, to właśnie nie będę jadł tam cukierków, nie? Ktoś ma inny, to nie będę palił na przykład, nie? To nie będę coś tam. A po kiego grzyba ty to robisz? Uwaga, jeżeli oczywiście któraś z tych rzeczy jest przeszkodą między tobą a Bogiem, to tak, to ten post ma sens. Ale mi się trudno wyobrazić, w jaki sposób cukierki są przeszkodą między byciem twoim a Bogiem. No chyba, że jest to ktoś, kto naprawdę tak kocha cukierki, że je ubóstwia. Ale nie w sensie ubóstwia, bo lubi, tylko ubóstwia, czyli czyni z nich Boga, oddaje im pokłony, ma ołtarz zrobiony w pokoju, ma takiego wielkiego Snickersa wybudowanego i tam codziennie... No to wtedy rozumiem, rzeczywiście warto byłoby zrezygnować z cukierków. Nie? Ale koniec, zobaczcie, na czym ta praktyka, że ja sobie czegoś odmówię, znaczy nie wiem, czy coś lubicie, nie? Jest jakaś potrawa, którą bardzo lubicie. I ludzie tak mają, a to nie będę w Wielkim Poście tej potrawy jadł. Komu, do czego, to na co? Pokażesz Panu Bogu, Panie Boże, zobacz, jaki ja po prostu, ja tak kocham tę potrawę i ja dla Ciebie jej nie jem. A Jezus, ale ja bym chciał, żebyś był bardzo szczęśliwy, a widzę, że kiedy jesz tą potrawę, to jesteś szczęśliwy. No to jedz, bo ja chcę, żebyś był szczęśliwy. No bo uwaga. Jestem przekonany, że jakbym powiedział Panu Jezusowi, Panie Jezu, w Wielkim Poście ani razu nie zajadę do świątyni. Świątynia, czyli McDonald's, żeby było jasne. Tak? Restauracja pod złotymi łukami. Ani razu, Panie Jezu, nie zajadę w Wielkim Poście do świątyni. Pan Jezus mi powiedział, Adaś, a dlaczego chcesz tam nie jechać? No bo chcę Ci pokazać, że Cię kocham i że zrezygnuję z tego dla Ciebie. Adaś, ale ja wiem, że Ty podwójnego rojalka to po prostu jesteś w euforii szczęścia numer 20. To dlaczego miałbyś sobie go, Adaś, odmówić, skoro Ty go lubisz? I uwaga, oczywiście, że gdyby było tak, że ja bym tam jeździł 6 razy dziennie, nie? Bywało tak w życiu. Dawno temu. No to pewnie wtedy, że to jest przeszkodą, bo to jest oczywiście uzależnienie i tak dalej. Nie rozumiecie, o co mi chodzi? Kani, rezygnacja z czegoś dla rezygnacji jest największym absurdem świata. Kani, my z Pana Boga zrobiliśmy kogoś, kto się cieszy naszym cierpieniem. I kto się uraduje, kiedy my będziemy cierpieć. I ja Ci, Pan Jezu, to moje cierpienie teraz w darze przyniosę. I Pan Bóg powie, ale ja nie chcę, żebyś Ty cierpiał. I oczywiście, jeżeli jest jakieś cierpienie, które po prostu je masz, jasne, wtedy możemy go Panu Bogu ofiarować, po prostu, bo je mamy, nic nie możemy zrobić, żeby go nie mieć. I wtedy jasne, że zanosimy to Panu Jezusowi. Ale jak sami sobie produkujemy jakieś cierpienie i jeszcze myślimy, że my z tego zrobimy dar dla Pana Boga. Pomyślcie, to jest tak, jakby, nie wiem, dziecko stanęło przed mamą, nie? I mamo, ryb, dla Ciebie. Mamo, zobacz, na jakie jestem gotowy poświęcenia, nie? No to mama by w ogóle przyszła, Boże, mi dziecko zwariowało, nie? Dlaczego mamie miałoby sprawić radość, że dziecko cierpi? I jasne, zupełnie czymś innym jest, gdyby, nie wiem, dziecko niosło strasznie ciężkie siaty dla mamy, bo mówiło, mamo, ja to niosę, żeby ci ulżyć. To jest zupełnie coś innego, nie? Ale to, że my próbujemy robić coś cierpiącego, bo my to chcemy Bogu, kochani, po co? Tak, jeżeli jest coś, co cię od Boga oddziela, jeżeli jakaś twoja aktywność, na przykład, nie wiem, internet czy inne rzeczy sprawiają, że się nie modlisz, no to jasna sprawa, że pość w internecie i w YouTubie. Po to, żebyś się mógł modlić. Jeżeli jakieś relacje ludzkie ci zasłaniają Pana Boga, to pość od tych relacji. Jeśli jakieś twoje inne czynności albo inne rzeczy w życiu sprawiają, że nie jesteś na weselu z oblubieńcem. Ja mam dużo rzeczy, które niestety sprawiają, że nie jestem na weselu z oblubieńcem. Mam mnóstwo rzeczy, które znacznie bardziej lubię robić niż bycie z Nim. Myślę, że to znacie, że jak siadacie do modlitwy, to często mamy tak, że bylibyśmy w stanie wtedy wszystko zrobić, nie? Nawet gary umyć, nie? Byle się nie modlić. To jest częsta pokusa, kiedy człowiek chce siadać do modlitwy. Nagle nam się wszystkie inne rzeczy chcą. Nagle nam mamy wszystkie inne pomysły, wszystkie inne sprawy są atrakcyjne. Kochani, bardzo potrzebujemy w Kościele usłyszeć to zdanie Pana Jezusa. Jeśli mają Pana młodego, to dlaczego im każecie pościć? I kochani, gdyby do mnie ktoś przyszedł do komisjonału i powiedział mi, ojcze, przez ostatni rok w żaden piątek nie pościłem. W popielcową środę maczek wjechał 3 razy. I powie mi, ojcze, ale ja nigdy, jak w tym roku, nie byłem blisko z Panem Bogiem i mamy wszystko poukładane. Ja wiem, że to prawie niemożliwe, nie, żeby tak było. No ale okej, wymyślmy, że taka sytuacja jest możliwa. Ojcze, Bóg, mam go nieustannie przed oczami. No to chwała Bogu. Bo post jest tylko dla tych, którzy tęsknią za Panem. Którzy są od Niego daleko. Którzy muszą skoncentrować się na Nim, bo im inne rzeczy przeszkadzają w byciu z Panem, którzy próbują uciszyć swoją warstwę ciała, swoją warstwę emocjonalno-psychiczną, po to, żeby ta duchowa wylazła, która jest centralnym miejscem spotkania z Nim. I tylko dlatego sobie te różne rzeczy światowe, tylko te różne rzeczy bardzo piękne w życiu. Bo zobaczcie, tylko nie my zawsze rezygnujemy z bardzo pięknych rzeczy. Jasne, można rezygnować tam, nie wiem, no, od papierosów i tak dalej. To uwaga, z tego to w ogóle należy zrezygnować, a nie tylko na 40 dni, nie? Albo od alkoholu. Nie? To w ogóle bez sensu. Kochani, jeżeli ktoś z was ma nie pić przez 40 dni po to, żeby potem od Wielkanocy... To po co? W ogóle jakby... Myślicie, że co, że te 40 dni to będzie w ogóle coś dobrego dla was i dla Boga? W ogóle weźcie, przestańcie. Więc nie mówię o rezygnacji ze złych rzeczy, bo z nich to po prostu powinniśmy rezygnować, bo one są złe. A zauważcie, my często rezygnujemy z dobrych rzeczy. Uwaga, bo jedzenie dobre. Rozrywki, internety, wszystkie rzeczy. Uwaga, dobre same w sobie, one nie są niczym złym. Różne nasze przyjemności, różne nasze aktywności, nasze relacje, to są wszystko bardzo dobre rzeczy. I my z nich rezygnujemy nie dlatego, że uznajemy je za złe, tylko chcemy, żeby się wydobyła nasza relacja z Nim. Kochani, tylko taki post ma sens. Tylko post, który jest tęsknotą za Panem. Tylko post, który jest robieniem miejsca, usuwając inne rzeczy, po to, żeby On się mógł zjawić, żebyś mógł zobaczyć Jego twarz pełną zachwytu i żebyś mógł znowu nabrać tego, kim Ty jesteś. Jak jesteś piękny, jakie są niezwykłe rzeczy w Twojej przyszłości. Kochani, żyjecie w takiej perspektywie, że Jezus wam to mówi? Że widzicie najbliższe lata i mówicie, Boże, jakie to będą cudowne lata. Bóg na pewno wyszykował dla mnie najlepsze rzeczy. A w ogóle to, Boże, jaki ja jestem cudowny i kochany. Ja to jestem egzemplarz, kurczę, niesamowite. Kochani, to, że się śmiejemy, zobaczcie, bo od razu my takie coś słyszymy jako jakaś pycha, jako jakieś tego typu rzeczy. Nie, to nam Jezus opowiada. To właśnie jest ta Ewangelia. Kochani, dla mnie jest strasznym odkryciem, że ten post się pojawia właśnie w kontekście tego Mateusza. Że Jezus nie mówi o tym gdzieś indziej, tylko mówi właśnie siedząc obok tego człowieka, któremu właśnie to wszystko pokazał i który aż ucztę wyprawił, bo mówi, nie, no to jest powód do świętowania. Jak ja mam kogoś takiego w życiu, to ja będę tego świętował. I mówi, co, i wy jego chcecie prosić, żeby on pościł? No weźcie się, nie ośmieszajcie. I mówi prosto. Kiedyś mnie zabiorą. Czy kiedyś Mateusz możliwe, że ode mnie się trochę oddali. Zagubią go własne słabości. Nie przylgnie do mnie w modlitwie. Pociągną go różne rzeczy w tym świecie. Sprawią, że staną się najważniejsze dla niego. I powie, tak Mateusz, wtedy jesteś pierwszy do postu. Czyli wtedy jesteś pierwszy do odsuwania tych rzeczy, bo musisz znowu przyciągnąć moją twarz. Kochani, i to jest jedyny cel postu. Wszystko inne to są po prostu praktyki doskonałościowe, które budują tylko naszą pychę. Pamiętacie tego gościa w świątyni, o którym mówi Pan Jezus, nie? Jest ta słynna scena, jak siedzi ten faryzeusz i celnik w świątyni, nie? Pamiętacie? Jak się we dwóch modlili. I ten faryzeusz, uwaga, pościł dwa razy w tygodniu. Jest tu ktoś, kto pości dwa razy w tygodniu? My to zazwyczaj z piąteczkiem mamy problem, nie? Uwaga, tam siedzi faryzeusz, który pości dwa razy w tygodniu. Ze wszystkiego, co ma, oddawał dziesięcinę. I Jezus powiedział, nic mi się w nim nie podoba. Nie odszedł usprawiedliwiony. Jego post był absolutnie bezsensowny. Kochani, większość naszego postu, przepraszam, że mówię to zdanie, większość naszego postu jest absolutnie bezsensowna. Bo albo go robimy, bo Kościół powiedział, że trzeba robić. I rozumiem, że to może być ukryta pewna piękna cnota pewnego posłuszeństwa. I to jeszcze rozumiem. Tak, to jest ładna cnota. Albo go robimy, bo tak nas nauczyli ojcowie, dziadowie i my żyjemy w katolickim kraju. Albo już nie wiem, z jakich tam powodów, bo właśnie robimy czyśnienia duchowe, żeby sobie pokazać, jacy jesteśmy mocni. A Pan Jezus tam siedzi i mówi, po co to komu, na co to? Tęsknisz za mną, mówi Pan Jezus? Chcesz mojego oblicza? Chcesz, żebym ci opowiedział, kim jesteś? Chcesz, żebym ci pokazał najpiękniejsze rzeczy, jakie w tobie są? Bo ja to ciągle chcę zrobić. Zobacz, ile rzeczy ci przeszkadza. Mógłbyś to odsunąć? To jest post. Post to jest odsunięcie tego, co ci nie pozwala widzieć twarzy Pana Jezusa. Aktualnie, w tych dniach, w których jestem, nie zamierzam pościć. Jutro jest piąteczek, nie ma mowy. Bo mam twarz Pana Jezusa tutaj, naprawdę. Zazwyczaj nie mam. Wtedy by się przydał bardzo post, ale jak jest. Tak jest. Uwaga, tylko ten post nie chodzi tylko o jedzenie, nie? Tylko o odsuwanie właśnie tych rzeczy, które nam przeszkadzają. Ja mam strasznie dużo tych rzeczy, które mi rzeczywiście przeszkadzają. Aktualnie nie. Aktualnie mam jakąś taką łaskę, że jestem bardzo blisko. Dlatego nie widzę żadnej potrzeby postu. Kochani, musimy ciągle wracać do tego, czego nas uczy Pan Jezus. Ja wiem, że mamy takie łatwe mówienia, ale taka tradycja, tak zawsze było. Jak to mówi Pan Jezus? Nie wlewa się nowego wina w stare bukłaki. Nie przyszywa się nowej łaty do starego ubrania, bo się wszystko skiepści. On mówi, ja wam przynoszę nowe i moje nowe to jest post dla oblubieńca. Masz oblubieńca? Nie pościsz. Nie masz oblubieńca? Pościsz. Amen.
Słuchając ojca, tak sobie pomyślałem, co z tym piątkiem jutro. Zostawiam wam to pytanie, jak wy się jutro tam zachowacie, ale w każdym razie, gdyby ktoś miał wizję, że Pan Jezus jest blisko, to jednak niech spróbuje wypościć coś. Dziękuję ojcu za to dzisiejsze poprowadzenie konferencji tak głęboko i duchowo i z pewną odwagą. Bardzo ojcu za to dziękuję. Natomiast... Sami widzicie, że czasem potrzeba, żeby ktoś nam otworzył okno, żebyśmy zobaczyli inny świat, złamał w nas jakieś schematy, w których my żyjemy, po to, żeby zacząć inaczej oddychać. I za to doświadczenie takiego nowego spojrzenia na rzeczy, które są ważne, bardzo też ojcu za to dziękuję, bo duchowość dla Warszawy jest właśnie po to, żebyśmy się rozwijali duchowo i kochając Jezusa mogli z Nim być. Dlatego też, jeśli dzisiaj jesteście w takiej dużej liczbie, to pozwólcie, że jeszcze was zaproszę na następne spotkania duchowości dla Warszawy, które będzie pierwsze, 23 kwietnia. Poprowadzi to spotkanie ksiądz profesor Robert Woźniak na temat Trójca Święta a życie duchowe. I w maju, 21 maja, będzie ksiądz profesor Muszala mówił na temat świętego Jana od Krzyża i moje życie duchowe. To te dwa spotkania jeszcze do wakacji. Oczywiście te nasze spotkania odbywają się tu obok, w Instytucie Kultury Wsi, czy tam w dawnej Biblioteki Rolniczej. Dzisiaj jesteśmy w takiej liczbie, więc jeśli przyjdziecie za miesiąc w takiej liczbie, to zrobimy to na Placu Zamkowym. Dodaję jeszcze jedną taką rzecz. Sami Państwo czujecie, że jakieś dzisiejsze spotkanie Akademia Katolicka próbuje dać taką okazję do formacji duchowej. Owszem, to są studia u nas i magisterskie, i doktoranckie, ale takim celem głównym jest właśnie pomóc człowiekowi drugiemu się rozwijać i spotkać z Bogiem. Formacja duchowa. I gdybyście uważali, że Akademia się wam do czegoś przyda, to sobie wejdźcie na stronę internetową i zobaczcie. Możecie sobie zobaczyć coś, co jest na Akademii Duchowości, co jest sztuka i kultura, co jest z teologii, co jest przygotowanie ludzi do małżeństwa albo ludzi, którzy chcą pomagać innym małżeństwom w kryzysie. Nie chcę tego dzisiaj podejmować, bo jesteśmy dość poważni po takiej konferencji. Niemniej chcę powiedzieć tak. Warto przed śmiercią coś studiować. Ze względu na to, że nie wiadomo, do jakiego chóru traficie. I po Akademii Katolickiej w Warszawie będzie wyżej. Dlatego też... Dzisiaj na to jakoś zachęcam i żebyście sobie z tym zapoznali się, ale na duchowość do Warszawy zapraszam.